Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę poprowadzić kolejną rozmowę z gościem Dnia Radia Rodzina przy mikrofonie Katarzyna Łakomiak-Korach, a moim gościem jest pani Anna Ignaszak-Janiak, kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Taką motywacją do tego, abyśmy się spotkali, jest dzień, który przeżywamy dzisiaj, 21 listopada, przypada bowiem Dzień Pracownika Socjalnego. Dla niektórych myślę, że kwestia jasna, kim jest pracownik socjalny i praca w tym zakresie, ale myślę, że dla szerszego grona naszych słuchaczy zdecydowanie nie, więc o to na początku chciałabym zapytać. Czym zajmują się pracownicy socjalni?
Spróbuję wyjaśnić, dlatego że rzeczywiście tutaj tych obszarów, w których pracownik socjalny wykonuje swój zawód, jest bardzo wiele. Generalnie pracownicy socjalni zatrudniani są w instytucjach z obszaru pomocy społecznej, także będą to przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, domy dziecka. Mhm. W tych wszystkich instytucjach, gdzie rzeczywiście odbywa się praca z człowiekiem, z osobą czy rodziną, która przede wszystkim boryka się z różnego rodzaju problemami, trudnościami. I to są trudności z różnych obszarów życiowych, bo to będą dotyczące zdrowia, czyli długotrwała choroba, jakaś niepełnosprawność, bezrobocie, a z tym wiąże się też właśnie ubóstwo, trudna sytuacja finansowa. Będą to osoby, które borykają się z takimi problemami jak uzależnienie. Wszystkie osoby wykluczone społecznie właśnie z tego tytułu, które same nie mogą sobie poradzić z trudnościami, które ich dotknęły. I rolą pracownika socjalnego jest pomóc wstać tym osobom, pomóc im znaleźć w sobie siły, możliwości, motywacje do tego, żeby w jakiś sposób się usamodzielniły, uniezależniły i chodzi o to, żeby właśnie tak po prostu stanęły na nogi i może już więcej sukcesem dla pracownika socjalnego jest to, jeżeli osoba, której pomaga, już go nie potrzebuje. Także można powiedzieć, że to jest celem, to jest misja każdego pomagacza, żeby ten, któremu pomaga, radził sobie potem już sam. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, bo sytuacja będzie inna, jeżeli to będą osoby niepełnosprawne, chore, kiedy już tak choroba czy stan zdrowia uniemożliwi to. Tutaj są inne formy pomocy, więc po prostu tak najogólniej mówiąc to.
Szeroki obszar tych działań, ale pojawiło się już słowo klucz, przy którym pozwoli pani, że się zatrzymam. Rodzina. Konkretnie dzisiaj będziemy mówić o rodzinach zastępczych, bo to jest w zakresie waszej działalności, tutaj pani jako kierownika tego zespołu. Chciałam zapytać na początku, jeżeli chodzi o formy pomocy właśnie w zakresie was jako pracowników. Jakie formy pomocy są udzielane i w jakim obszarze działacie? W jakim zakresie ta pomoc jest niesiona? Jak taka praca wygląda?
W naszym dziale przede wszystkim pomagamy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, te, które znalazły się na tyle w trudnej sytuacji, że rzeczywiście opiekunowie z różnych powodów nie wykonują swojej funkcji. Te dzieci potrzebują przede wszystkim podstawowych rzeczy, bezpieczeństwa, opieki, po prostu miłości i domu. Tutaj te dzieci są naszym takim celem, naszą misją, że te dzieci zabezpieczamy. Szukamy dla nich bezpiecznych domów, miejsc, gdzie mogą wzrastać, rozwijać się, mogą czuć się bezpieczne, jeżeli nie mogą tego doświadczyć w swoim rodzinnym domu. Są to bardzo sytuacje też trudne, przede wszystkim dla dzieci, dla całego środowiska, bo tutaj często zaangażowanych jest wiele osób. Jeżeli coś złego dzieje się w rodzinie, to najczęściej zaczyna się też, tak mówią nasze doświadczenia, od uzależnienia. Często od uzależnienia związana z tym jest dalej przemoc, różne zaniedbania, czy też jakaś niewydolność wychowawcza. Ta sytuacja jest, tak, najtrudniejsza jest dla dziecka, ale i całe otoczenie, bo jeżeli dziecko chodzi do przedszkola, do szkoły, ktoś zauważa problem, sygnalizuje i zaczyna się jakiś tam proces już w sądzie, zabezpieczenie najpierw jakby być może kurator, asystent rodziny, bo tutaj też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej u nas jest dział asysty i te rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, jakąś niewydolność wychowawczą, najpierw obejmowane są pomocą asystenta rodziny. Jeżeli ta pomoc jest niewystarczająca, no wtedy dochodzi do takiego krytycznego, najtrudniejszego momentu oddzielenia dziecka od swojej macierzystej rodziny. I tutaj wchodzimy jakby my. Jeżeli jest możliwość, to dziecko trafia do rodziny spokrewnionej, jeżeli jest babcia, dziadek, jakaś ciocia, wujek, to najlepiej, jeżeli dziecko trafia tam, bo to najczęściej są osoby, które znają dziecko, znają potrzeby dziecka, które dziecko zna i nie jest to wtedy takie trudne. A jeżeli nie jest to możliwe, szukamy rodzin takich niespokrewnionych, którymi są często osoby obce, które mają w sobie jakąś taką chęć niesienia pomocy, chcą przyjąć do swojego domu jakieś małoletnie dziecko, które potrzebuje pomocy i wtedy dzieje się to w różny sposób, bo czasami dziecko trafia najpierw do placówki opiekuńczo-wychowawczej, takiej jak dom dziecka, a czasami dzieje się jakaś taka interwencja, że no to już są takie rzeczywiście sceny, które zapadają w pamięć i w wyniku takiej interwencji rodzice często są wtedy nietrzeźwi i trzeba reagować. Czasami to jest informacja od sąsiadów czy od kogoś bliskiego. No niestety, wzywana jest policja, ktoś z pracowników też jedzie i dziecko jest zabezpieczane wtedy, tak? Trafia do rodziny zastępczej.
A w tym wcześniejszym obszarze wspomniała pani tutaj o konkretnych instytucjach. Jakie placówki? Jeżeli mówimy o mieście Kaliszu, bo zatrzymujemy się dzisiaj tutaj w przestrzeni waszej działalności jako Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jakie mamy placówki, do których trafiają dzieci?
Jeżeli dziecko jeszcze jest w rodzinie, to dobrze, jeżeli rzeczywiście cały system wsparcia rodziny zadziała. Oprócz asystenta zaangażowani są kuratorzy sądowi. Jest jeszcze cała baza różnych świetlic socjoterapeutycznych. Dobrze jest, jeżeli dziecko jest objęte każdą możliwą dodatkową formą pomocy, która wspiera rodzinę. Jeżeli to wszystko nie wystarczy i dziecko trafia do placówki, wtedy akurat w Kaliszu mamy 3 domy dziecka. Łącznie mamy 38 miejsc i niestety tych miejsc jest za mało. Jeżeli nie możemy umieścić dzieci w Kaliszu, bo placówka jest już wypełniona, wtedy szukamy w innych miastach. Też się często zdarza, że też nie można. Jest to trudność nie tylko dla nas tutaj, po prostu pracowników MOPS-u w Kaliszu. W całej Polsce jest taki problem, że trudno jest znaleźć miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodzin zastępczych też jest niewystarczająca ilość, dlatego tutaj miasto też wyszło z inicjatywą utworzenia w Kaliszu kolejnej placówki interwencyjnej i tutaj już formalnie takie działania się toczą. Będzie placówka interwencyjna na 12 miejsc, miejmy nadzieję, że całkiem już niedługo. To w jakiś sposób rozwiąże takie bieżące potrzeby, czyli dzieci, które rzeczywiście no, muszą być zabrane natychmiast, bo to zagraża ich wręcz życiu i takie miejsca będą. Więc miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się stanie.
Mówiła pani tutaj o ogromnych potrzebach i rzeczywiście w przestrzeni medialnej chociażby bardzo często słyszymy o sytuacjach, kiedy poszukiwane są rodziny zastępcze. Jak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o ten nasz najbliższy obszar, ile dzieci oczekuje na rodzinę zastępczą?
Przeciętnie około 20 dzieci, między 20 a 30 i te sytuacje są takie, że rzeczywiście, jeżeli udaje nam się znaleźć, to często są pojedyncze miejsca, bo jeżeli rodziny są gotowe przyjąć, to najczęściej jedno dziecko w określonym wieku, bo to rzeczywiście trzeba dopasować, żeby rzeczywiście wszystko grało, tak, żeby rodzina była wydolna i dziecko, żeby miało też zabezpieczone miejsce, więc około 20 dzieci czeka. Jeżeli się udaje znaleźć, to również pojedyncze miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bo rzeczywiście, żeby ktoś trafił do placówki, to ktoś musi ją opuścić, tak? Także to nie jest taki szybki proces. Miejsca nie zwalniają się tak bardzo szybko. My mamy liczne rodzeństwa, które czekają. Jest to na przykład 4 dzieci, 3 dzieci, 2. Mówię najszybciej te, które są młodsze i te, które są, że tak powiem, same i nie mają rodzeństwa, tutaj jest łatwiej. Tak to wygląda. No rzeczywiście chcę tylko powiedzieć, że nie oczekujmy rzeczywiście cudów. Jesteśmy szczęśliwi z każdej rodziny, z każdego małżeństwa, czy z każdej osoby, która samotnie żyjąc decyduje się przyjąć dziecko, dlatego że to jest taka rewolucja, tak? Już przyjmując jedno dziecko, trzeba wiele rzeczy pozmieniać w swoim życiu, a przyjmując dwójkę jeszcze więcej, już nie mówiąc trójkę i czwórkę. Tak?
Ale powiedzmy też, że gest niesamowitej miłości, pięknej miłości i takiej potrzeby otwartości na to, żeby może tę pustą przestrzeń w swoim życiu właśnie wypełnić tą osobą, dla której możemy dać więcej. Bo tak to należałoby widzieć. Tak byśmy chcieli to widzieć. Oby zawsze były takie sytuacje.
Czekamy właśnie na tą otwartość, na to miejsce w sercach. Jednocześnie trzeba to zaznaczyć, że to jest objaw wielkiej miłości. Nawet ja zawsze mówię, zwykle mówię, że to jest taka jakaś może i wyższa forma, dlatego że to jest gotowość, tak, pokochania, przyjęcia dziecka, ale jednocześnie przyjmując dziecko, przyjmujemy całą jego rodzinę, bo to dziecko przychodzi po pierwsze z bagażem swojego dotychczasowego życia, które najczęściej jest trudne, tak? To są traumy, to są różne przeżycia związane z zaniedbaniem, przemocą, z tym, że rodzice często nadużywali alkoholu, ale to jest nie tylko to. Przyjmując dziecko, przyjmujemy też jego krewnych, jego mamę, tatę, babcię, dziadka, jakieś tam, jakąś ciocię. Te osoby są ważne dla dziecka. Często jest tak, że będzie, tak? Ktoś, z kim dziecko jest związane, nie możemy go wyrywać z korzeniami. Mhm. To tak jak rzeczywiście z przesadzaniem kwiata. Jeżeli ktoś przesadza, też wie, że musi bardzo uważać, żeby nie uszkodzić korzeni. I te korzenie dziecko też ma, tak? Że przyjmie się...
Bardzo delikatne, tak? Struny, żeby bardzo nie naruszyć.
Bardzo delikatne struny. Mhm. I trzeba pamiętać, rzeczywiście, nie uszkodzić korzeni. I tutaj tym korzeniem jest ta rodzina biologiczna dziecka. Rzeczywiście coś tutaj było takiego bardzo dramatycznego, bo zdarzają się bardzo drastyczne formy przemocy, czy nawet molestowanie i wtedy niewskazane jest, tak, żeby były jakieś kontakty. Ale generalnie prawo zobowiązuje przede wszystkim rodzinę zastępczą do tego, żeby zabezpieczyła kontakty dziecka z jego osobami bliskimi. My zawsze mówimy, że ważne jest to, co dziecko chce, tak? Jeżeli dziecko potrzebuje tego kontaktu z tymi bliskimi osobami, kimkolwiek to jest ktoś z rodziny, to trzeba je zabezpieczyć. Gdyby te kontakty miały szkodzić albo być nieodpowiednie dla dziecka, no to wtedy trzeba z rozwagą. Tutaj i my służymy radą. Poza tym, jeżeli są jakieś wątpliwości, to i sąd to reguluje, tak? Bo zawsze, jeżeli by były jakieś wątpliwości, jak te kontakty mają wyglądać, to wtedy sąd je zabezpiecza odnośnie dnia, odnośnie tego, czy one są monitorowane, czy nie. Także zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ale przede wszystkim, jak to wpływa na dziecko i czy dziecko chce, potrzebuje.
Zaznaczmy to, bo myślę, że ważne, żeby to wybrzmiało, że wasza praca, wsparcie, pomoc nie zatrzymuje się na tym etapie, że cieszymy się, znalazła się rodzina zastępcza i to tyle z waszej strony. Wy właśnie jesteście od tego, żeby te rodziny wspierać i te działania koordynować.
To by było bardzo krótko, bo rzeczywiście dotknęliśmy tematu tak, że dziecko potrzebuje, my szukamy rodzin, przekazujemy i tak dalej. Początkiem jest, jeżeli rodzina się do nas zgłasza. My poszukujemy, rodzina się zgłasza, też musi spełnić wiele warunków określonych prawem.
Powiedzmy o tych względach formalnych, procedurach. Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodziną zastępczą może zostać i osoba samotna, i małżeństwo. Są to osoby, które dają rękojmię należytego wykonywania tej funkcji rodziny zastępczej. Mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są osobami karanymi, mają stałe źródło utrzymania, nie mają bądź nie mieli pozbawionych praw wobec własnych dzieci, czy ograniczonych, albo zawieszonych i wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli na nich ciąży. My sprawdzamy też osoby, czy nie figurują w rejestrze osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, także to też jest jeszcze sprawdzane. Warunki mieszkaniowe odpowiednie i tak jak już chyba wspomniałam, stałe źródło utrzymania.
A kwestia wieku?
Kwestia wieku, no osoby pełnoletnie, obywatele Polski, ale nie jest tutaj dookreślone, bo bywa, że kwestia jest taka, żeby też odpowiednia była różnica wieku może między dzieckiem a opiekunami zastępczymi. Oczywiście, jeżeli to jest rodzeństwo, bo to rodzeństwo i dziadkowie to są rodziny tak zwane spokrewnione, tutaj nie ma to znaczenia, tak? Bo często jest niewielka różnica między opiekunem zastępczym, którym jest siostra, może to być tylko kilka lat. Tak samo dziadkowie, bywa duża różnica wieku, bo mamy też spokrewnione rodziny zastępcze, którymi którymi są prababcie i wtedy jest naprawdę duża różnica wieku, także tu nie ma to znaczenia. Mhm. Większe znaczenie ma, jeżeli to są rodziny takie niespokrewnione, one są nazywane niezawodowe, tutaj wśród tych niezawodowych będą wszystkie osoby, które są obce dla dziecka, nie mają żadnej takiej relacji pokrewieństwa, ale również ciocie i wujkowie. Także to też jest także znaczny obszar rodzin zastępczych, kiedy mhm. są ciocią, wujkiem i to są też tak zwane rodziny niezawodowe. Są też rodziny zawodowe, ale to już jest i rodzinne domy dziecka, ale to jest już taka też inna forma, gdzie osoby, które się decydują na rodzicielstwo zastępcze, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Taką formą też można być, też zapraszamy. Tu troszeczkę odbiegłam od tematu, ale jeżeli te podstawowe warunki są spełnione, jest jeszcze badanie psychologiczne, pedagogiczne, wtedy osoba jest tak wstępnie kwalifikowana i kierowana na szkolenie, które zwykle trwa około kilku miesięcy. W międzyczasie są jeszcze takie praktyki u osób, które są tymi zawodowymi formami, albo w domu dziecka. No jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, osoba jakby też sama czuje się gotowa, my widzimy, że jest gotowa i spełnia wszystkie warunki, no otrzymuje kwalifikację na rodzinę zastępczą i jeżeli przyjmuje dziecko, no to teraz jeszcze wracamy do tego punktu, jeżeli przyjmuje dziecko, co odbywa się zwykle na podstawie postanowienia sądu, wtedy też dalej jest już rodziną zastępczą i my dalej obejmujemy różnymi formami pomocy.
A jakimi?
To będą formy pomocy finansowej. Mhm. Rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe i teraz one są troszeczkę tak zróżnicowane. To jest takie comiesięczne świadczenie. W przypadku rodzin spokrewnionych, o których tu już wcześniej mówiłam, czyli dziadkowie, rodzeństwo, to jest 1002 zł miesięcznie. To jest tak na podstawie decyzji taka forma pomocy na dziecko. W przypadku wszystkich pozostałych rodzin niezawodowych i tych rodzinnych domów dziecka i zawodowych to jest 1517 zł miesięcznie. Takie świadczenie od państwa otrzymują tak rodziny zastępcze na dzieci. Jeżeli dziecko w rodzinie zastępczej jest niepełnosprawne, posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wtedy jeszcze jest dodatkowa pomoc, takie 306 zł, taki dodatek. Mhm. Rodziny też przyjmując dziecko mogą liczyć na taką pomoc, która jest co prawda fakultatywna, ale taka na wyposażenie. Czyli jeżeli rzeczywiście potrzeba wyposażyć pokój, jakieś niezbędne takie artykuły, sprzęty czy jakieś meble, to wtedy też takiej pomocy udzielamy. I jeżeli środki miasto zabezpieczy wystarczające, to też w ciągu roku jest możliwość uzyskania takiego dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżają. To tak krótko, jeżeli chodzi o taką pomoc finansową, ona jest, ta pomoc jest gwarantowana.
Jest ważna, potrzebna.
Tak, do 18 roku życia. Jeżeli dziecko uczy się, jest pełnoletnie, również może później otrzymywać pomoc. Jeżeli zostaje w rodzinie, ta pomoc jest kontynuowana. Ale to jest decyzja też i tego już pełnoletniego wychowanka, i rodziny zastępczej, i z naszej strony jest pomoc.
Z jakimi trudnościami borykają się rodziny zastępcze? W jakim zakresie działań najczęściej musicie tutaj się pojawić?
Obszar też jest duży, dlatego że rzeczywiście ze swoim takim trudnym bagażem dzieci przychodzą do rodzin i z różnymi opóźnieniami, także poczynając od takich, przede wszystkim, żeby dobrze pomóc, to najpierw diagnoza. Także tu chcę jeszcze tak nadmienić, że rzeczywiście od tym roku dzięki środkom z Unii i programu unijnemu możemy tutaj dofinansować wiele takich dodatkowych rzeczy. Przede wszystkim, jak jest też dobra diagnoza, na te diagnozy też tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie, no to wtedy można tą pomoc później już dalej kierunkować, bo będzie to tak, część dzieci będzie potrzebowała jakiejś fizjoterapii, część dzieci korepetycji, część dzieci takie opóźnienia związane, nawet logopeda, część dzieci będzie potrzebowała też pokierowania na przykład w kierunku diagnozy FAS, nadpobudliwości i tak dalej, także pomocy psychologicznej, pomoc psychologiczną też zapewniamy. Program unijny pomaga nam również zrealizować coś takiego jak taka integracja. Był pierwszy taki wyjazd integracyjny rodzin, które się zgłosiły, także tutaj też to wzajemne zrozumienie, jakie daje to, że rodzina, tak, babcia spotka się z kimś, kto podobnie czuje, z podobnymi pewnymi problemami się spotyka, to też jest forma pomocy, bo to jest możliwość tak odreagowania, poczucia, że nie jestem sama. I rzeczywiście, no dzięki temu też jest wymiana doświadczeń, kogo potrzebujemy. Dzieci wspólnie odpoczęły, a my możemy dalej spotykać się z rodzinami i najpierw rzeczywiście patrzymy, co kto potrzebuje i jakie mamy możliwości. Także możemy rodziny obejmować jeszcze, bo to jest naprawdę spory obszar, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Na wniosek rodziny taka osoba jest wytypowana i kontaktuje się z rodziną, udziela wsparcia i teraz też w różnych obszarach. To będzie też dotyczyło i metod wychowawczych, co skutkuje, co nie skutkuje, czasami jakieś rozmowy wspierające z dziećmi. To będzie też pomoc z obszaru, to jest trudny temat, kontakty z rodzicami, tak? Kiedy czasami te więzi były zerwane, dziecko chce się kontaktować, a mama nie chce, albo odwrotnie, mama chce, a dziecko nie chce i czasami na tym tle też bywa sporo tutaj niedomówień, nieporozumień czy konfliktów i tutaj nasi pracownicy, czy jest to koordynator, czy właśnie pracownik socjalny, czy specjalista pracy z rodziną uczestniczy w tych kontaktach, żeby je jakoś zabezpieczyć, no bo nieraz tak nagromadzenie tych konfliktów powoduje, że trudno jest osobom i taka osoba pełni wtedy funkcję takiego mediatora, trochę negocjatora, trochę wyciszy emocje.
Mówimy o tych problemach, o tych trudnościach i też chciałabym dopytać o to, co trudne już tak bezpośrednio w waszej pracy. Czy najtrudniejsze są właśnie owe konflikty, czy kwestia też zdobycia, myślę, zaufania. Macie ogromną wiedzę na temat danej rodziny, na temat danego dziecka, ale to też jest właśnie kwestia, myślę, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń.
Oczywiście, budowanie zaufania. Też trzeba pamiętać, że rzeczywiście to, ile wiedzy mamy o rodzinie, to jest decyzja jakby w pewnym sensie rodziny. Tyle, ile udostępni od siebie, tyle będziemy wiedzieć. Nikt nie jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu u rodziny, to też te wizyty mają jakieś ograniczone możliwości, tak, nasze czasowe, też dyspozycyjność rodziny. No nie jesteśmy w rodzinie non-stop, nie jesteśmy wiedzieć tyle, dlatego też tak jak pani mówi, to zaufanie ze strony dziecka, ze strony rodziny, żeby wcześniej, jeżeli zanim dojdzie do takiego punktu, już nie daje rady, trzeba coś z tym zrobić. Ważne jest, żeby zaufanie rodziny było wcześniej i rodzina wcześniej sygnalizowała, jakiego typu są problemy, bo wcześniej można więcej zrobić. A jak jest już tak gorąco, to czasami, no i może właśnie... To jest bardzo trudny moment dla wszystkich, kiedy po raz kolejny trzeba by było na przykład oddzielić dziecko od rodziny. Kiedy rodzina, załóżmy, już doświadcza takiego momentu, już nie daje rady, no z różnych powodów, a są takie sytuacje i dziecko musi po raz kolejny opuścić rodzinę. To są trudne momenty. Rzeczywiście, tak jak sobie teraz myślę, czy dla mnie, czy myślę, że dla moich koleżanek i kolegów, to najtrudniejsze w tej pracy chyba są te momenty, pierwszy, kiedy się wyrywa dziecko z jego rodziny w tych trudnych okolicznościach. I drugi, kiedy dochodzi do tego, że jednak też dziecko ma po raz kolejny opuścić rodzinę. To myślę, że to jest najtrudniejsze. Tak według mnie.
Jakie cechy powinna posiadać osoba, która w obszarze tych działań pracownika socjalnego, koordynatora, tutaj w Państwa przypadku działań rodzinnej pieczy zastępczej, powinna posiadać, żeby dobrze realizować swoje zadania? Ja myślę też, że należałoby powiedzieć swoją misję.
Żeby dobrze wykonać pracę, no teraz właściwie ja się wcześniej tak mocno nie zastanawiałam, więc tak będę mówić z marszu. Jakie cechy, tak sobie powtórzę to pytanie, tak powinna mieć osoba, która pracuje tutaj tak z rodziną i z dzieckiem? Na pewno taką otwartość, bezpośredniość, też takie umiejętności, myślę, takie no, mediacyjne, negocjacyjne, budząca zaufanie i też umiejąca pracować zespołowo, bo chodzi o to, że problemu nie rozwiążemy też sami. Nie oczekujmy czy od siebie, czy od innych, żeby to nie jest tutaj miejsce na supermenów, superbohaterów. Tu trzeba działać zespołowo. Umiejętność przyznawania się też do błędu. Sam nie daję rady, pomóż mi, trzeba tutaj tego, tamtego zaangażować, jak ty sobie z tym radzisz. Te problemy nie są na jedną osobę. Trzeba je gdzieś tam pomiędzy sobą podzielić, wyrównać jakby siły i działać razem. Wtedy jest, że tak powiem, łatwiej. Także mi się wydaje, że przede wszystkim teraz tak sobie myślę, umiejętność tej pracy zespołowej, szczerość, otwartość, taka komunikacja, żeby się po prostu komunikować, być otwartym też na słuchanie przede wszystkim. Będziemy wiedzieć więcej, jeżeli damy się komuś wygadać, to że po prostu będziemy go słuchać.
W kontekście przeżywanego dzisiaj dnia pracownika socjalnego bardzo się cieszę, że udało nam się tak wiele powiedzieć o potrzebie rodzin zastępczych, o tym, jak to wygląda tutaj w przestrzeni naszego miasta, państwa działań. I ja mam taką cichą nadzieję, że może usłyszy nas ktoś, w kim kiełkuje się taka myśl o tym, żeby właśnie taką rodziną zastępczą się dla kogoś stać, ale może brakuje odwagi i brakuje tego impulsu, nadziei, różnie moglibyśmy to określić, ale mamy nadzieję, że to udało się dzisiaj usłyszeć.
Jeżeli kiełkuje, to niech sobie tak powoli wzrasta. Jeżeli przyjdzie taki moment, że ktoś chce zapytać, dowiedzieć się, to zapraszamy. Też rozmowa wiele daje, ale też to szkolenie, w którym rzeczywiście ktoś byłby gotowy uczestniczyć, też rozwiewa wiele wątpliwości i może warto z tego skorzystać. No, nie ma tutaj presji, staramy się rzeczywiście na nikim. To nie jest tak, że jak już się ktoś zgłosi, to go tam chwycimy i już dajemy, tak, tą czwórkę rodzeństwa. Po prostu musi dojrzeć i my jesteśmy od tego, żeby przygotować również na te trudne rzeczy, także o nich często mówimy, że po prostu nie jest łatwo, ale jeżeli coś takiego kiełkuje, to zapraszamy. Zapraszamy, jesteśmy otwarci i będziemy jakby wyjaśniać wszelkie wątpliwości, odpowiadać na pytania. Zapraszamy do nas.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za to zaproszenie, które wybrzmiało na koniec, myślę, że istotne. A naszym gościem dnia była dzisiaj pani Anna Ignaszak-Janiak, kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.